Tu Paryż, Szeryfi, wtorek 20 stycznia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Irina Sucza i technik Guillaume Roux. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Nowy sekretarz stanu USA, pani Hillary Clinton, oznajmiła, że Ameryka wchodzi w nową erę i obiecuje energiczną dyplomację. Desygnowany szef amerykańskich służb wywiadowczych Dennis Blair będzie szukać sposobów nawiązania dialogu z Iranem. Al-Kaida wzywa do ataków przeciw Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. Francja, zdaniem jej dyplomatów, poczyniła postępy w nawiązaniu dialogu z Hamasem. Kreml oskarża Zachód o upolitycznianie sprawy morderstwa adwokata Stanisława Markiełowa i dziennikarki Anastazji Barburowej. Rosyjski bank centralny zezwolił na kolejną dewaluację rubla o 10%. Rok 2010 będzie rokiem Rosji we Francji i rokiem Francji w Rosji. Dodajmy, że audycje RFI były dziś zaburzone z powodu strajku i manifestacji przeciw masowym zwolnieniom pracowników naszej rozgłośni. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt. Przeglądu prasy dokonają Piotr Kamiński i Stefan Rigier. W Euronecie relacja Anny Bernhardt z konferencji w Paryżu na temat Francja, Niemcy, Europa wobec nowych wyznań i wywiad na ten temat z ambasadorem Janem Tombińskim. Następnie nadamy kroniki artystyczną o zmarłej wczoraj Linie Wierni i wystawie w Muzeum Majola przez nią założonym, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, m.in. o wystawie 6 miliardów bliźnich słynnego fotografa Jean-Artus Bertranda. Na zakończenie muzyka ze świata w opracowaniu Agnieszki Kumar. Tu Paryż, oto wiadomości. Hillary Clinton, małżonka byłego prezydenta, później senator ze stanu Nowy Jork, a obecnie sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych w ekipie prezydenta Obamy, którego była rywalką w prawyborach, oświadczyła po wkroczeniu do siedziby Departamentu Stanu, że Stany Zjednoczone wkraczają w nową erę. Uczynię, co w mojej mocy, mówiła, by stało się jasne, że energiczna dyplomacja i skuteczny rozwój są najlepszymi długoterminowymi narzędziami dla zapewnienia Ameryce bezpiecznej przyszłości. Administracja Obamy i Bidena jest zdecydowana do obrony bezpieczeństwa narodowego i interesów Ameryki, która będzie wyrazem poszanowania i ilustracją wartości amerykańskich na całym świecie. Pani Clinton zapowiedziała też, że nie będzie tolerować sporów wewnątrz administracji, które osłabiają pozycję polityczną Ameryki, krytykując tym samym poprzednią ekipę. Z gratulacjami dla Hillary Clinton pospieszył jej francuski odpowiednik Bernard Kouchner, według którego uosabia ona nowego ducha Ameryki. Barack Obama miał dziś jeszcze podpisać dekret o zamknięciu więzienia Guantanamo w przeciągu roku, a przy okazji szereg dekretów dotyczących sposobu traktowania więźniów i ich przesłuchiwania, poinformował jego rzecznik Robert Gibbs. Przyszły szef amerykańskich służb wywiadowczych, były admirał Dennis Blair, oświadczył dziś, że jego służby powinny znaleźć sposób na nawiązanie dialogu z Iranem. Tłumaczył to dziś w czasie przesłuchania w Senacie tym, że decydenci w Iranie muszą mieć możliwość lepszego zrozumienia stanowiska drugiej strony. Tymczasem w nagraniu wideo dostępnym od dziś w internecie jeden z przywódców Al-Kaidy, niejaki Abu Yahya al-Libi, zaapelował, by zaatakować Zachód, w szczególności Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, w riposcie na ofensywę izraelską w strefie Gazy. Al-Libi jest związany z grupą odpowiedzialną za zamachy w Londynie, a ukrywa się na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Władze izraelskie zniosły zakaz wstępu dziennikarzy do strefy Gazy, co można interpretować jako dodatkową zapowiedź dalszego zawieszenia broni. Ponadto liczą one w ramach negocjacji o zniesienie blokady strefy Gazy na łatwiejszą wzajemną wymianę jeńców, w tym na uwolnienie Gilada Szalita, żołnierza przetrzymywanego przez Hamas od 2006 roku. Izrael więzi 1400 działaczy palestyńskich, w tym 450, których uwolnienie uważał dotąd za niebezpieczne dla procesu pokojowego. Obecnie zmienia pogląd, uważając, że nie zrównoważy to i tak szkód poniesionych przez Hamas w czasie ofensywy w strefie Gazy. Tymczasem zaostrza się wrogość pomiędzy Hamasem a autonomią palestyńską. Przedstawiciele autonomii palestyńskiej zaznaczają, że nie dozwolą na utworzenie separatystycznej jednostki, nazywając próby odłączenia strefy Gazy od autonomii spiskiem. Współpracownik prezydenta Abbasa, Abed Rabo, określił jako fanfaronadę wypowiedzi szefa Hamasu Meshaala o zwycięstwie. Francja poczyniła postępy na drodze do dialogu z Hamasem, oświadczył francuski były dyplomata Yves Aubin de la Messuzière, który nawiązał z nim kontakty przy okazji wizyty w Gazie ekipy Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. La Messuzière wyraził przy tym wielką satysfakcję z tego, że francuski MSZ stawia jako warunek rezygnację przez Hamas z przemocy. pojawiają się oznaki polepszenia stosunków francusko-chińskich, które, jak wiadomo, przeżywają gwałtowne ochłodzenie od czasu spotkania w Gdańsku między prezydentem Sarkozy a Dalai Lamą. Chiny wyrażają gotowość do współpracy z Francją na rzecz polepszenia wzajemnych stosunków, oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Wu Hongbo, zastrzegając, że to nie Chiny są winne obecnej sytuacji i wobec tego inicjatywa należy do drugiej strony. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Zastępca rzecznika MSZ-u francuskiego, Frédéric Desagneaux, oświadczył, że zgodnie z wielokrotnymi wcześniejszymi zapewnieniami, Francja pragnie mieć z Chinami relację stabilną, spokojną i pożyteczną dla wszystkich w interesie obu narodów. To też opowiada się za dialogiem konstruktywnym i naznaczonym zaufaniem. Agencja ITARTAS podaje za rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, że Zachód sztucznie upolitycznia sprawy zabójstwa Anastazji Baburowej, dziennikarki, która była, brzmi komunikat, niewinną ofiarą zamachu na adwokata Stanisława Markiełowa. Z tego wynikałoby, że w przeciwieństwie do niej zamordowany adwokat albo nie był ofiarą, albo nie był niewinny, ale taka już kremlowska logika, według której zamordowanie Baburowej nie może być podawane za przykład braku wolności prasy i prześladowań dziennikarzy. No właśnie, po co się wystawiała na strzał, zamiast przepisywać komunikaty ministerstwa. Rosyjski bank centralny dokonał wielkiej dewaluacji rubla, kolejnej dewaluacji rubla, tym razem o 10%. Od jutra górna granica widełek wymiany wynosić będzie 41 rubli za dolara. Rok 2010 będzie w Rosji rokiem Francji, a we Francji rokiem Rosji, powiadomił Kreml. Radio France International się nie poddaje. W proteście przeciwko planowanej przez dyrekcję likwidacji 206 miejsc pracy pracownicy RFI zorganizowali dziś manifestację. Anna Bernhardt.
Na apel związków zawodowych ponad 500 osób pod czerwonymi parasolami z nadrukiem RFI przemaszerowało od mostu Alma do Rond-Point Champs-Élysées, skandując hasła przeciwko usuwaniu ludzi z pracy. Ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez dyrekcję plan modernizacji przedsiębiorstwa zakłada likwidację 206 miejsc pracy z 1000 i zamknięcie 6 sekcji językowych, w tym redakcji polskiej. Jako uzasadnienie tej ostatniej decyzji podano, że w związku z ewolucją geopolityczną kontynuowanie tych programów nie ma racji bytu. Oddziaływanie Francji w świecie odbywa się w dużej mierze za pośrednictwem RFI, podkreślił jeden z dziennikarzy biorący udział w manifestacji, przypominając, że RFI, nadająca programy w 19 językach, jest słuchana w 74 krajach przez ponad 45 milionów słuchaczy.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo, no właśnie, Radio France International po polsku. Przegląd prasy przygotowali Piotr Kamiński i Stefan Rieger.
Kolejne morderstwo polityczne w Rosji zginęło trochę w zgiełku wokół Obamy. Niemniej Libération poświęca mu dzisiaj całostronicową korespondencję. Otwierają cytat z adwokata Stanisława Markiełowa, lat 34, który wraz ze swoją asystentką 25-letnią Anastazją Baburową został zamordowany w poniedziałek w Moskwie. Oto co Markiełow mówił w listopadzie po napaści na jednego z jego klientów, niepokornego dziennikarza. Mam dość czytania list osób zamordowanych i znajdowania tam nazwisk moich klientów. Ktoś nas musi bronić przeciwko nazistom, mafijnej władzy i siłom bezpieczeństwa na jej usługach. A wiemy dobrze, że jeśli nie obronimy się sami, nikt nas nie obroni. Markiełow i Baburowa należeli do kategorii ludzi, o których mówią sumienie Rosji. Oboje walczyli z neonazistami rosyjskimi, którzy nie szczędzili im pogróżek. Baburowa uczyła się nawet samoobrony. A świadek poinformował, że kiedy kula trafiła ją w kark, próbowała jeszcze schwytać napastnika za rękę. Znajomi są pewni, że rzuciła się na niego, aby go rozbroić. Stanisław Markiełow miał na biurku tyle drastycznych afer, że trudno będzie znaleźć trop zabójców. Ale dla rosyjskich obrońców praw człowieka sprawa nie ulega wątpliwości. To morderstwo polityczne, jak mówi Ludmiła Aleksiejewa, przewodnicząca moskiewskiej grupy helsińskiej, kojarząc aferę bez wahania z zamordowaniem Anny Politkowskiej, która również zginęła w Moskwie w biały dzień w październiku 2006. Wszystkie trzy główne tropy prowadzą wprost do władz i bezpieki, pisze Libération. Pierwszy podejrzany to Ramzan Kadyrow, namaszczony przez Putina prezydent Czeczenii, z zawodu i z zamiłowania bandyta. W lipcu Czeczeniec nazwiskiem Mohmad Salah Masajew Opowiedział w Nowej Gazecie, jak go torturowali ludzie Kadyrowa. Natychmiast po publikacji artykułu zniknął i więcej go nie odnaleziono. Markiełow był jego adwokatem i próbował zmobilizować obrońców praw człowieka do walki z tajnymi więzieniami Kadyrowa. Zdaniem Nataszy Estemirowej z memoriału możliwy jest trop policjantów z Hanty Masyjska, rozmieszczonych w Groznym za drugiej putinowskiej wojny. Markiełow był od lat na ich tropie wspólnie z Politkowską, a 4 lata temu udało mu się jednego z nich skazać, a przeciwko 2 innym wystosować nakazy aresztowania, choć po dziś dzień nikt ich nie odnalazł. 3 banalny trop to neonaziści, którzy mordują przeciętnie w Moskwie jednego cudzoziemca dziennie. Kilka lat temu Markiełow został przez nich pobity. Reżim Putina wysługuje się nimi, by nastraszyć obcych i imigrantów, a ich bezkarność jest przysłowiowa. W czwartek wyszedł też przedwcześnie z więzienia pułkownik Budanow, skazany za zamordowanie młodej Czeczenki. Markiełow walczył o utrzymanie go za kratkami, a morderstwa dokonano wkrótce po konferencji prasowej na ten temat. Wasilij Syzganow, przyjaciel i współpracownik Markiełowa, uważa jednak, że Budanowowi nic ze strony zamordowanego nie groziło, a mordercy odczekali ze zbrodnią do jego wyjścia z więzienia, by skierować śledztwo na fałszywe tory. Czytamy w Libération. W Le Figaro kolejny artykuł André Glucksmanna, tym razem na temat rosyjski właśnie. Tytuł czytelny: Krach i knut. Nie dość, że nikt nie wierzy, iż najgorsze jest już za nami, aż tu nagle w sam nowy rok pół Europy dygoce z zimna, bo zabrakło rosyjskiego gazu. Unia protestuje, negocjuje, zwleka, obarcza równą odpowiedzialnością Moskwę i Kijów. Zmarznięte narody jadą tłumnie do Canossy, błagając o łaskę. Bruksela uległa szantażowi Petrocara, pisze Glucksmann, który zakręca kurek, kiedy mu się zechce, a rozmówców wybiera sobie wedle uznania. Komisja Europejska niczego nie przewidziała, podobnie jak najtęższe głowy finansjery światowej nie przewidziały kryzysu. A przecież już 3 lata temu Moskwa podniosła cenę gazu dla Ukrainy, by ją ukarać za pomarańczowy grzech wolności. Dzisiaj prezydent Juszczenko płaci za poparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej Gruzji. Dawne protektoraty moskiewskie mają pamiętać, kto rządzi energią. Europa ma poczuć władzę Gazpromu. Kto uwierzy, że chodzi tylko o pieniądze, obrusza się Glucksmann w Le Figaro. Czy to uczciwe, by Moskwa żądała od Kijowa $450 za gaz, który na wiosnę spadnie do $250 w wyniku kryzysu? Nafta i gaz to broń polityczna, Gazprom to kremlowski knut, a polityka Putina jest jasna jak słońce. Piszą o tym Marie Mandras i Laure Mandeville w 2 książkach, które się akurat ukazały. Celem jest nie tylko bliska zagranica, ale cała Unia, gdyż kto ma klucze do gazu, kontroluje całą europejską gospodarkę. Tymczasem europejskie komisje milczą i nic nie robią. Projekt Nabucco, który miał nas wydrzeć spod władzy rosyjskiego monopolu, jest wciąż w powijakach, a do tego od czasu sierpniowej agresji rosyjskiej na Gruzję rurociągi łączące Baku z Turcją są w zasięgu rosyjskich dział. Niemcy i Włochy wolą rozmawiać wprost z Moskwą, której władca dzieli i rządzi. Tymczasem przecież Rosja jest w ciężkich kłopotach, a zimowa ofensywa Putina to śnieg w oczy. Kraj pogrąża się znacznie szybciej niż inni, rubel spada, rezerwy topnieją, renta naftowa kurczy się w oczach. Dlatego właśnie Putin obsadził Juszczenkę, którego nie udało się otruć w roli kozła ofiarnego. Europa nie musi podejmować tej śpiewki, nie musi się płaszczyć i deptać słabszego, bo ma stracha przed silniejszym, pisze André Glucksmann w Le Figaro.
RFI, Radio France Internationale.
Był to przegląd prasy, kontynuujemy go wraz ze Stefanem Rigelem.
Barack Obama, choć priorytetem jest dla niej ożywienie gospodarki i uzdrowienie finansów, wziął się już od pierwszego dnia za dosję bliskowschodnie, donosi w głównym tytule popołudniowy Le Monde, przypowiadając rychłą nominację na specjalnego emisariusza Roberta Mitchella, jednego z architektów pokoju w Irlandii Północnej. Zajrzymy jednak raczej na 3 stronę dziennika, która przynosi garść ponurych rewelacji na temat zbrodniczych praktyk prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa, a zatem pozostaniemy w temacie z prasy porannej. W ciągu niespełna tygodnia zgładzonych zostało 3 jego przeciwników. W Moskwie zabity został adwokat i dziennikarka, a 13 stycznia zastrzelony został w Wiedniu na ulicy 27-letni Umar Israilow, były czeczeński partyzant. Ta ostatnia zbrodnia rzuca szczególne światło na reżim namiestnika Kadyrowa. Na parę miesięcy przed morderstwem Israilowa odwiedził bowiem specjalny wysłannik Kadyrowa, Artur Kurmakajew, który który próbował ściągnąć go na powrót do Czeczenii i zwłaszcza nakłonić do wycofania skargi, jaką były rebeliant wniósł do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której opisuje detalicznie, jak był torturowany prądem przez samego Ramzana Kadyrowa. Mimo pogróżek umarł Israilow jednak się nie ugiął i wkrótce potem Kurmakajew dostał niedwuznaczny SMS od samego Kadyrowa. Israilow już nam niepotrzebny. O tym wszystkim byśmy jednak się nie dowiedzieli, gdyby Kurmakajew się nie przestraszył i nie poszedł się wyspowiadać austriackiej policji, prosząc o zapewnienie mu ochrony. W swoich zeznaniach, do których dotarł Le Monde, emisariusz z Groźnego opowiada wiele ciekawych rzeczy. Mówi, że od pół roku pracuje w nowym departamencie, którym kieruje prawa ręka Kadyrowa, niejaki Timur zwany panem, a którego zadaniem jest ściąganie do kraju Czeczenów żyjących na wygnaniu. Powiada, że widział listę 5000 nazwisk, które panu prezydentowi nie podchodzą, w tym pod listę 300 osób szczególnie nielubianych i przeznaczonych do odstrzału. Dodaje, że dla tej czarnej listy stworzony ma być drugi, specjalny departament, o czym nawet w Moskwie jakoby nie wiedzą. Około 50 z owych 300 Czeczenów znajdować ma się w Austrii i grozi im wielkie niebezpieczeństwo, mówił Kurmakajew austriackiej policji, po czym w niewiadomych okolicznościach zniknął z Austrii, zdążywszy jeszcze wcześniej zeznać, że władza w Groźnym nakazała mu zmusić Israilowa wszelkimi środkami do wycofania skargi z Trybunału w Strasburgu. Bo też świadectwo Umara Israilowa, zabitego w Wiedniu, wielce jest kompromitujące dla Wataszki, który od 4 lat trzyma za pysk Czeczenie i który w 2004 dostał od Putina order rosyjskiego bohatera, najwyższe państwowe odznaczenie. Pojmany w kwietniu 2003 przez ludzi Kadyrowa, młody rebeliant więziony był i torturowany przez 3 miesiące w prywatnej bazie sportowej czeczeńskiego prezydenta, który nie tylko asystował w tych seansach, ale osobiście bił i torturował więźnia, między innymi własnoręcznie kręcąc korbką generatora prądu i zaśmiewając się przy tym do rozpuku. Co więcej, Israilow wielu rzeczy się napatrzył. W dokumentach przekazanych Trybunałowi Praw Człowieka zeznaje, iż wielokrotnie widział, jak dowódcy SB, ówczesnej Gwardii Kadyrowa, sam Ramzan Kadyrow, tudzież jego konfidenci, jak brat Zelimchan, upokarzali i torturowali czeczeńskich partyzantów, a część z nich zabijali. Słyszałem, jak Kadyrow wydawał nakazy egzekucji, pisał Umar Israilow. Kiedy z pomocą zachodnich stowarzyszeń młody Czeczen złożył skargę w Strasburgu, władze w Moskwie odpowiedziały wydaniem w roku 2007 międzynarodowego nakazu aresztowania z żądaniem ekstradycji Israilowa jako członka organizacji terrorystycznej. 13 stycznia, gdy wychodził z wiedeńskiego sklepiku, otworzyła doń ogień grupa napastników.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża.
Anna Bernhardt.
46. rocznicę podpisania przez prezydenta de Gaulle'a i kanclerza Adenauera traktatu elizyjskiego, uważanego za symbol francusko-niemieckiego pojednania, zorganizowano w Paryżu konferencję na temat przyszłości i znaczenia tandemu, który przez lata był motorem działań w Europie. Para niemiecko-francuska decydowała i pociągała za sobą innych. Teraz jednak w dobie globalizacji Europy 27 sprawy mają się nieco inaczej. Czy mówienie o tandemie francusko-niemieckim ma dzisiaj sens? Pytanie zadaliśmy jednemu z uczestników konferencji, ambasadorowi Janowi Tomińskiemu, który stoi na czele przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej.
Mówienie o tandemie francusko-niemieckim jest wyłącznie pretekstem w tej chwili do tego, żeby mówić o Europie. Rzeczywiście współpraca francusko-niemiecka jest konieczna dla dobrego funkcjonowania polityk europejskich, ale już zupełnie niewystarczająca. Z tym, że konieczne ze względu także na tradycję, ze względu na struktury, które już łączą Francję i Niemcy, jest to, żeby między Francją a Niemcami trwała ta współpraca, ale żeby ona nie była współpracą ekskluzywną. Europa to już nie jest, tak jak czasem tutaj zabrzmiało, projekt francusko-niemiecki. Europa musi być projektem, którego współwłaścicielami są narody 27 państw europejskich. Bez tego Europa nie będzie funkcjonować i niezależnie od tego, czy to są kraje, które od lat 50. uczestniczą w projekcie europejskim, czy też te kraje, które dzięki chęci politycznej społeczeństw wejścia do systemu europejskiego zrobiły to dopiero 5 lat temu.
Przed Europą stoi teraz wyzwanie, odpowiedzenie na problemy związane z globalizacją. To problem, który wraca do Europy, jak pan podkreślał w swojej wypowiedzi.
Problem, który wraca do Europy, ponieważ myśmy się przyzwyczaili ze względu na to, że nauka historii jednak ma ogromny wpływ na kształtowanie naszej świadomości. Przyzwyczailiśmy się do tego, że świat był terenem ekspansji europejskiej. Ekspansja europejska, czy ekspansja światowa wychodząca z Europy, była próbą usunięcia z pola widzenia problemów europejskich, czy rozładowania je na innych kontynentach. To były te ziemie do zdobycia, bogactwa do wydobycia, możliwości do rozszerzenia dominacji europejskiej. Dzisiaj już nie ma na Ziemi takich terenów, które by pozwalały na ekspansję europejską. Natomiast stało się coś, czegośmy nie przewidzieli. To znaczy, sama ekspansja, która była z punktu widzenia europejskiego utożsamiana z czymś pozytywnym, została przyjęta jako instrument działania innych krajów pozaeuropejskich. I dzisiaj jesteśmy konfrontowani z ekspansją, czy to chińską, czy hinduską, czy z, już nie mówię, amerykańskiej, do której już żeśmy się przyzwyczaili, czy rosyjską na obszar europejski. I tu musimy sobie postawić pytanie, jak na to reagować. I stąd te wyzwania globalne wymagają w tej chwili wspólnej odpowiedzi europejskiej i to, co mnie się wydaje, powinno być jednym z elementów tej odpowiedzi, to jest powrót do czegoś w rodzaju sojuszu cywilizacji europejskiej. Bo mamy poza Europą kraje, które są, które wyrastają z cywilizacji europejskiej, w tym szczególnie Stany Zjednoczone. Jesteśmy konfrontowani z tymi samymi zagrożeniami, z tymi samymi problemami, z którymi jest konfrontowana Ameryka. Częściowo Ameryka jest sprowokowała w tej chwili przez swój system przesadnej deregulacji. Ale odpowiedź na te pytania musi być wspólna i stąd uważam, że powinniśmy iść w kierunku przemyślenia na nowo tego, jak ma wyglądać współpraca europejsko-amerykańska i tak jak mówię, odbudowa Sojuszu Cywilizacji Europejskiej.
Biorący udział w paryskiej dyskusji były francuski szef dyplomacji Hubert Védrine również podkreślał, że wyzwaniem stojącym przed Europą jest globalizacja. Trzeba stworzyć silną Europę, przełamując odruchową niemiecką niechęć do tej koncepcji. Ta niechęć wywołana jest nieporozumieniem, złą interpretacją. Nie chodzi bowiem o stworzenie mocarstwa europejskiego jako przeciwwagi dla Ameryki, ale po prostu o stworzenie silnej Europy, która będzie walczyć o swoje interesy. Najważniejsza jest wola polityczna, uważa Hubert Védrine. Europa ciągle idzie do przodu, Europa jest ciągle w budowie, podkreślali uczestnicy dyskusji, której z uwagą przysłuchiwało się wielu licealistów. To oni bowiem będą kontynuować tę misterną i skomplikowaną konstrukcję.
Radio France Internationale.
Spacery po paryskich wystawach. Piotr Błoński.
W Paryżu zmarła w ubiegły czwartek w wieku 89 lat Dina Vierny. Była ona w latach 30. modelką i muzą słynnego rzeźbiarza Aristida Maillola, później zaś bardzo aktywną właścicielką galerii sztuki i kolekcjonerką, wreszcie założycielką Muzeum Maillola w Paryżu.
Urodzona w 1919 roku w Kiszyniowie w Mołdawii, przybyła do Paryża w 1925 wraz z rodzicami uchodzącymi przed stalinowskim terrorem. Miała lat 15, kiedy ktoś powiedział Majolowi, że zna dziewczynę, która wygląda jak jego rzeźby. Doszło do prezentacji. Majol, wówczas już dosyć wiekowy, poprzestał najpierw na wyrzeźbieniu ręki Diny. Po kilku latach stała się ona jednak jego główną modelką i opiekunką. W czasie wojny Majol wysłał swą modelkę na południe Francji, pożyczając ją poniekąd znajomym artystom, takim jak Matisse i Bonnard. Uchronił ją w ten sposób od deportacji i śmierci z powodu jej żydowskiego pochodzenia. Związana jeszcze w latach 30. z surrealistami, po wojnie Dina Vierney była postacią nie do ominięcia w paryskim światku artystycznym. Założyła galerię, stała się kolekcjonerką. W 1963 roku przekazała państwu monumentalne rzeźby Majola, do których pozowała i które oglądać można do dziś w ogrodzie Tuileries. W 1995 utworzyła fundację Dini Vierney i związane z nią Muzeum Majola, które stało się natychmiast ważnym miejscem na artystycznej mapie Paryża, skupiając poza dziełami mistrza i jego kręgu dzieła Matisse'a, Rodena, Kandinskiego, Poliakowa i rosyjskich artystów nieoficjalnych z czasów sowieckich i proponując kilka razy w roku poważne wystawy, które zresztą zawsze staramy się omówić w naszych rubrykach. Najnowsza z tych wystaw dotyczy właśnie sztuki rosyjskiej. Nosi nazwę Awangarda Rosyjska w kolekcji Kostakisa. Kim był Georges Kostakis, twórca jedynej wielkiej kolekcji dzieł rosyjskiej awangardy pierwszych dziesięcioleci XX wieku, liczącej ponad 1200 dzieł? Był on najpierw szoferem ambasady greckiej w Moskwie, później szoferem i pracownikiem innych ambasad. Bez żadnego wykształcenia artystycznego zaczął od zbierania ikon, następnie zapalił się do sztuki, która była nie tylko zakazana i tępiona przez reżim stalinowski, ale lekceważona przez wszystkich wtedy w Rosji. Na jego kolekcję składają się dzieła Kazimierza Malewicza, Liubow Popowej, Rodczenki, Tetlina, Kliuna, Rozanowej, Matiuszyna i dziesiątek innych. W skromnym mieszkaniu w jednym z moskiewskich murówkowców przyjmował on z dumą wizyty znawców oszołomionych tymi arcydziełami. Przyjmował też i wspierał jak mógł twórców młodszych, nieoficjalnych i uznawanych przez władze sowieckie za subwersyjnych, jak Mastierkową, Sternberga, Wasiliewa, Jakowlewa. Gdy zaprotestował przeciw zniszczeniu moskiewskiej wystawy niezależnej awangardy przez KGB, porównując niszczycieli do faszystów, stał się persona non grata. Z trudem wynegocjował możliwość wywiezienia połowy kolekcji, która jest podstawą dziś kolekcji sztuki nowoczesnej Muzeum w Tesalonikach. Druga połowa trafiła do Galerii Trytekowskiej. Na potrzeby wystawy w Muzeum Majola dokonano z obu tych muzeów wyboru dzieł 36 artystów. Jest to ekstrakt twórczości niezwykłej, niesamowitej przez swą bezkompromisową energię, świeżość i radość odkrywania. Twórczości brutalnie zduszonej przez ideologiczne barbarzyństwo, ale bez której niezrozumiały byłby rozwój sztuki światowej, grafiki i wzornictwa w późniejszych dziesięcioleciach. Jakże naturalne, dodajmy, staje się zejście z tej wystawy do podziemi muzeum, gdzie na stałe mieści się instalacja Ilii Kabakowa Komunałka.
RFI, Radio France Internationale. Toute la diversité du monde. Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
Kazimierz Dolny, Wenecja, może Capri. Które z tych miejsc najbardziej kojarzą nam się z romantyczną podróżą? Pewnie każdy ma taki zakątek. Dla jednego Barcelona, dla innego przytulne schronisko w górach przy ogniu trzaskającym w kominku, gdy za oknem szaleje śnieżyca, albo na plaży Bora Bora. Za takie miasto światła i miłości uchodzi Paryż. Walentynki blisko, to też włodarze stolicy Francji, zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób nadać bardziej romantycznego charakteru miastu nad Sykwaną. I wymyślili. Romantyczny Paryż maszeruje do kina. Pod takim hasłem w lutym odbywać się będzie festiwal filmów, których romantyczna fabuła osadzona jest w paryskich realiach. Organizatorzy wyjaśniają, że w lutym szybciej biją serca zakochanych, to też jest to idealna pora, aby przypomnieć filmy na romantyczną nutę. Rzecz jasna, mniej w tym wszystkim chodzi o uczucia, a więc jak zwykle przy okazji takich imprez o pieniądze. I organizatorzy romantycznego Paryża wcale tego nie ukrywają, a przeciwnie, wykładają kawę na ławę, mówiąc wprost, że chodzi o przyciągnięcie jeszcze większej liczby gości do stolicy uchodzącej na świecie za symbol romantycznych wojaży. Coś w tym zapewne jest. Z drugiej strony, czy zakochanych skusi perspektywa obejrzenia filmu Jules i Jim w kinie Balzac? Czy to będzie główną motywacją, aby kupić bilet i wyskoczyć na uroczy weekend do Paryża? Pytanie retoryczne. Według przeprowadzonego w 2008 roku przez największą na świecie organizację zajmującą się podróżami przez TripAdvisor, Paryż należy do czołówki europejskich miast romantycznych. Przewodnik Lonely Planet twierdzi nawet więcej, że Paryż jest najbardziej romantyczną stolicą świata. Impreza Romantyczny Paryż jest propozycją odkrycia czaru stolicy przy pomocy kultury. Organizatorzy proponują specjalne trasy, trzeba by było je chyba nazwać romantyczne szlaki, dzięki którym zakochani mogą zobaczyć coś więcej poza tradycyjnymi atrakcjami turystycznymi. To nie tylko okazja, aby ujrzeć nowe oblicze tego miasta, ale także poznać jego nastrojowe zakątki, które często nie są znane, nawet najstarszym Paryżanom. Trasy są dobrane według możliwości i czasu trwania pobytu nad Sekwaną. Dzień w Paryżu, weekend w stolicy, niezapomniane wakacje czy wielkie okazje, te tytuły mówią same za siebie. Jako się rzekło, za romantyzm trzeba zapłacić. Toteż w akcję z wielkim entuzjazmem włączyło się ponad 70 hoteli, restauracji, miejsc rozrywki, kabaretów, dla których jest to szansa, że w tych mrocznych czasach kryzysu uda się nie spaść na dno. Zakochani turyści będą mogli skorzystać z licznych promocji i atrakcji, a także otrzymają upominki. Szefowie kuchni przygotowują romantyczny menu. Wieczory przy świecach to już obowiązkowy rytuał, a pokoje hotelowe mają mieć okolicznościowy wystrój. Na razie nie wiadomo jaki, ale zapowiedzi już są. W ramach festiwalu Romantyczny Paryż będzie można obejrzeć 13 filmów, w tym kilka klasyków francuskiego kina. W organizowaniu tej imprezy pierwsza skrzypca odgrywa powołana przez mera Paryża misja filmowa, której zadaniem jest opracowywanie spójnej polityki repertuarowej w 6 dziedzinach. Kino niezależne, edukacja filmowa, festiwale i inne wydarzenia kinematograficzne, organizacja Forum des Images, produkcja filmów krótkometrażowych oraz stwarzanie sprzyjających warunków do kręcenia filmów w Paryżu, gdyż jest to bardzo lukratywna dziedzina gospodarki, w której Paryż stara się rywalizować z Londynem. W przewodniku po Paryżu dla ciekawskich znalazł się rozdział poświęcony kręceniu filmów w stolicy Francji. Autorzy wymieniają trzy takie miejsca, które ich zdaniem zasługują na uwagę. To wybrzeże Austerlitz, Villa Castel, jeden z ostatnich tak pięknych zabytków architektury w 20. dzielnicy, oraz Villa Allais, w której toczyła się akcja filmu Szczególna przyjemność z Catherine Deneuve. Willa znajduje się w czternastce o dwa kroki od ruchliwej alei generała Leclerca i ktoś, kto trafia tam z hałaśliwej ulicy, staje jak osłupiały, odurzony nastrojem prowincji i ciszą. Z kolei Villa Castel oczarowała François Truffaut, który tam właśnie kręcił Jules i Jim, jeden z filmów repertuaru festiwalu Romantyczny Paryż. Wśród innych filmów znalazły się także Panienki z Rochefort, Dwa dni w Paryżu i Dzieci raju. Samo znaczenie słowa romantyczne jest na tyle pojemne, że może ono odnosić się zarówno do romantycznej miłości w tak ortodoksyjnej formie, w jakiej widział ją Goethe, czyli miłości niespełnionej, jak i w łagodniejszym kształcie tego pięknego uczucia. Wreszcie także może się ono kojarzyć ze stylem romantycznym, czy epoką literacką. Stąd we wspomnianym przewodniku po Paryżu dla ciekawskich w dziale Paryż Romantyczny znalazły się takie miejsca jak Muzeum Mickiewicza i Chopina, czyli Biblioteka Polska na Wyspie Świętego Ludwika, Muzeum Życia Romantycznego, utworzone w 1987 roku przez władze Paryża dla uczczenia Georges Sand i holenderskiego malarza Ary Scheffera. To dla niego wybudowano dom, w którym mieści się dzisiaj muzeum. W owej epoce było to salon, w którym spotykali się Chopin, Georges Sand, Liszt, Turgieniew, Rossini i inni wielcy twórcy. Georges Sand i Chopin mieszkali przy placu Orlańskim, centralnym punkcie Nowych Aten, do odwiedzenia którego zachęca wspomniany przewodnik. Zapewne wśród romantycznych szlaków nie może zabraknąć domu pod numerem 9 przy nadbrzeżu kwiatowym Quai aux Fleurs, gdzie mieszkali paryscy Romeo i Julia, czyli najsłynniejsza i autentyczna para nieszczęśliwych kochanków Heloisa i Abelard. Z dala od zgiełku, w drzemiącej w dobrobycie 16. dzielnicy Paryża, trafić można na jeszcze jedno miejsce związane z miłością, tym razem spełnioną. Oto dom Balzaca. Jeden z pokoi poświęcony jest pani Hańskiej, jego wielkiej miłości. A to, że Balzac mieszkał tutaj przez 7 lat pod przybranym nazwiskiem, bo ukrywał się przed wierzycielami, to już inna historia. Nie romantyczny Paryż, lecz proza życia.
Radio France Internationale.
Radio France International.
Radio France International.
Toute la diversité du monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Ziemia widziana z kosmosu wydaje się być ogromnym i przyjaznym ogrodem, w którym ludziom powinno się dobrze żyć. Ale kiedy przyjrzeć się jej z bliższej perspektywy, wniosek jest smutny. Nie potrafimy żyć razem. Stwierdził to w czasie swych podróży po świecie Jan Arthus Bertrand, francuski fotograf ekolog, który parę lat temu zachwycił swą wystawą wspaniałych zdjęć naszej zielono-błękitnej planety wykonanych z lotu ptaka, chociaż w tym wypadku chodziło raczej o helikopter. Jego kolejna wystawa, którą oglądać można do 12 lutego w paryskim Grand Palais, zatytułowana 6 miliardów bliźnich, jest owocem tej refleksji. Zgromadzonych na niej zostało 5 tysięcy portretów wideo nakręconych w ciągu ostatnich 5 lat w 75 krajach przez 6 reporterów. Szwedzki ksiądz, malgaski rolnik, kubańska kobieta wychowująca swe dzieci, afgański rybak – wszyscy oni odpowiadają na pytanie, kim jesteś, jakie są twoje marzenia, czego się boisz, jakie przeszedłeś dobre i złe doświadczenia w życiu, czym jest dla ciebie szczęście, czy twoim zdaniem Bóg istnieje. Odpowiedzi są oczywiście bardzo różnorodne, bo każda z pytanych osób jest inna. Ale jednocześnie mają one charakter uniwersalny, ponieważ kondycja człowieka pod wszystkimi szerokościami geograficznymi jest podobna. Twarze filmowane są z bliska, tak by uchwycić najbardziej intymne emocje mówiącego człowieka. Projekt, mówi Jan Arthus Bertrand w wywiadzie dla naszych francuskich kolegów w RFI, graniczył z szaleństwem, będąc jednocześnie utopią, ponieważ chodzi o to, by żyć z innymi, słuchając tego, co mają do powiedzenia.
C'est une utopie parce que je crois qu'il faut qu'on arrive à vivre ensemble, à écouter l'autre. Et on l'écoute pas beaucoup malheureusement.
Przestrzeń, w której wystawione są wywiady wideo, przekształcona została w obozowisko 26 mongolskich namiotów. W każdym z nich można obejrzeć serię filmów połączonych jednym tematem. Grup tematycznych jest 7. Pierwsza poświęcona jest miłości, druga filozofii, następne noszą tytuły uczucia, przemiany, tożsamość, zerwanie, inicjacja, sens życia. Niezależnie od jurt w Grand Palais zainstalowano także studia filmowe, w których zwiedzający mogą brać udział w realizacji projektów wideo. Mogą oni także porozmawiać z obecnymi na wystawie ekipami organizacji pozarządowych i mediatorami. W centrum projektu Jana Arthusa Bertrand jest człowiek. To, co on czuje, co myśli, czego jest świadkiem i jak o tym opowiada. To, co uderza najbardziej w odbiorze wystawy, którą zrealizował, to cisza, w jakiej ludzie wsłuchują się w świadectwa. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Nikt nie jest do nas podobny, mówi Arthus Bertrand, ale wszyscy odczuwamy to samo.
Ce qui m'épate, c'est le silence qu'il y a dans ces yurts. Il y a 40 personnes qui écoutent quelqu'un parler, de choses quelquefois d'ailleurs très simples, hein, qui raconte son enfance. Et il y a un silence là. On a vraiment l'impression que la personne qui vous parle, c'est vous qui parlez. Parce qu'on est tous uniques, hein, on est tous un, et personne ne me ressemble. Mais par contre, on ressent tous les mêmes choses.
Jan Arthus Bertrand a 62 lata. Jest fotografem, dziennikarzem, przedsiębiorcą i działaczem ekologicznym. Jego pasją jest świat roślin i zwierząt. W 1967 roku kierował rezerwatem przyrody w centralnej Francji. Gdy miał 30 lat, wyruszył do Kenii, by przez 3 lata prowadzić tam badania nad rodziną lwów w rezerwacie Masai Mara. Bardzo prędko swe notatki na ten temat zaczął uzupełniać fotografiami. By zarobić na życie, nauczył się zawodu pilota balonu powietrznego, do którego na podniebne wycieczki zabierał spragnionych emocji turystów. I w ten sposób odkrył piękno Ziemi widzianej z wysoka. W 1999 roku wydał książkę Ziemia widziana z nieba, w której zamieścił fotografie wykonane z pokładu helikoptera. Dzięki tej książce i wystawie, która jej towarzyszyła, stał się bardzo znany i to nie tylko we Francji. Na chwilę do Nowego Jorku. Płyną stamtąd niepokojące wiadomości na temat jedynej francuskiej księgarni w tym mieście, która we wrześniu bieżącego roku zakończyć ma definitywnie swą działalność. Jej właściciel nie jest już w stanie podołać spłatom czynszu, który do tej pory wynosił 360 tysięcy dolarów rocznie, a za parę miesięcy ma wzrosnąć do miliona dolarów. Słynna francuska księgarnia znajdująca się w samym sercu Rockefeller Center przy 5 Avenue, założona została 73 lata temu przez Itzaka Mollo z Tesalonik. Do Nowego Jorku zaprosił go David Rockefeller, który opiekował się francuskimi intelektualistami uciekającymi przed faszyzmem z Europy. W czasie wojny księgarnia stała się na pewien czas domem wydawniczym, publikując książki takich autorów jak Raymond Aron, André Mauroy, Jules Romain i Antoine de Saint-Exupéry. Był to dla niej najlepszy okres. Otrzymywała 2 tony tomów tygodniowo i korzystała z mody na język francuski, która do lat 60. XX wieku panowała w Stanach Zjednoczonych. Księgarnia, która sprzedawała wówczas po 3000 egzemplarzy każdej nagrody Goncourtów, stała się także czymś w rodzaju salonu literackiego. Bywali w nim amerykańscy frankofile i wielu turystów z całego świata. Moda na francuską literaturę jednak minęła i dzisiaj syn założyciela księgarni, Emmanuel Mollo, nie daje sobie rady. Zabija go konkurencja internetu. Książka zamówiona w portalu amazon.com kosztuje 5 razy taniej niż w jego sklepie. Jedynym wyjściem dla francuskiej księgarni w Nowym Jorku będzie więc pójście w ślady Amazon, przeniesienie sprzedaży do internetu, wyspecjalizowanie się w książkach rzadkich i współpracy z uniwersytetami. Do internetu swą sprzedaż zamierza także przenieść Księgarnia Polska Andrzeja Dobosza w Paryżu. Do końca lipca działała ona w dzielnicy Łacińskiej. Jej adres internetowy, nowy adres, podamy Państwu niedługo.
Polityka świata. Agnieszka Kumur.
Niektórzy synowie unikają cienia ojca, wybierając zawody nie mające nic wspólnego z rodzinną tradycją. W przypadku najmłodszego syna twórcy afrobeatu, Feli Kuti, było inaczej. Gdyby chciał, Nigeryjczyk Seun Anikulapo Kuti mógłby zostać inżynierem jądrowym, no ale nie chciał. Od najmłodszych lat kochał ojcowskie rytmy, a jak ktoś się wychował na scenie, to trudno mu potem z niej zejść. Słuchamy dziś jego pierwszej płyty Many Things, nagranej z orkiestrą Egypt's 80.
For this kind of leadership for boxers, yo. Why don't they fight themselves every day? Instead, they never beat themselves today, Croatia. Tomorrow, now the president they beat in vice. Army go beat police. Police go beat civilians. Even before we civilian fight, they don't fight themselves for us on our behalf. I beg.
O synu kilka słów, o ojcu. Fela Anikulapo Kuti urodził się 15 października 1938 roku w Nigerii w rodzinie mieszczańskiej z plemienia Yoruba. Jego rodzice od pokoleń zaangażowali się w politykę i działalność związkową. Matka Feli przypłaciła to śmiercią z rąk żołnierzy kolejnej hunty. Sam Fela wcześniej trafił do więzienia na nadgarstkach i kostkach. Nosił do końca życia ślady po torturach spod pokręconych palców, w których trzymał saksofon tenorowy. Wydobywała się genialna muzyka, uczynił z niej główne narzędzie walki politycznej. Fela Anikulapo Kuti był postacią niezwykle oryginalną i ekstrawagancką, tak na scenie, jak i w życiu. Poślubił swoich 27 chórzystek, z 15 z nich mieszkał na stałe. Pozostawił po sobie cały wianuszek dzieci, z których kilkoro, jak Femi Kuti czy nasz gość Seun Kuti, są cenionymi muzykami. Tak na marginesie daje się zauważyć podobieństwo głosów obu synów. Następcy i kontynuatorzy mają nie tylko odpowiednie nazwisko wraz z genami. Przeszła na nich muzyczna charyzma ojca. Kuti znaczy ten, na którego śmierć nie przyjdzie z ręki człowieka. Fela zmarł pokonany przez AIDS 2 sierpnia 1997 roku. Miał 59 lat. This song about the stupid yeah, leaders we'll get for Africa here. When they respect human life at all. So, and we know say these people that they be our papa, that they be our mama. So we got to beg them, ni. So more beg them together, I beg.
Radio France International. day. They try your best to my brother. If you mind them, not they satisfied. Things are the best of my brother. That wanna keep things pain. Day, 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 day.
Oh, logico.
Day, 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 day.
Oh, you are here.
Day, 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 day.
And yes.
Them start to fed you. Them they tight face.
Seun Anikulapokuti urodził się w roku 1982 i w wieku 9 lat zaczął występować w chórkach w legendarnej formacji ojca Egypt 80, Egipt 80. Zaledwie rok wcześniej zaczął pobierać naukę gry na saksofonie i fortepianie. Kiedy legendarny Fela Kuti zmarł w roku 97, Seun był zaledwie 15-latkiem i najmłodszym członkiem orkiestry. To jednak on stał się bezsprzecznym liderem big bandu, który od tej pory prowadzi grając na saksofonie jako wokalista i frontman, chętnie pokazując gołe plecy, na których ma wytatuowane Fela Lives, Fela żyje. W roku 2008 Seun Anikulapokuti wystąpił z Egypt 80, między innymi w paryskiej sali Bataclan na Festiwalu Muzyki Świata Elektronicznej i Miejskiej Mars Attack w Marsylii, a także w Gdyni. W wywiadzie udzielonym Romanowi Kanuciemu po występie w Marsylii zamieszczonym na stronie internetowej Dziennika Aktualności Piłkarskich SoFoot, Seun Kuti jest zapalonym fanem piłki. Artysta przyznaje, że jego główną inspiracją jest wymyślony przez ojca Afrobeat, ale też, że nie czuje się tego stylu więźniem. Wręcz przeciwnie, gdyż Afrobeat to także wplecione weń polityczne przesłanie dla Afryki i dla Nigerii, z której pochodzi. Co do futbolu, to zaraził się nim jeszcze przed odbyciem studiów w Liverpool. Piłka to sprawa najważniejsza w jego życiu. Tuż po muzyce wyznaje, że kontrakt z francuskim wydawcą pierwszej płyty Many Things, wydawnictwo Toutar, sfinalizował tylko dlatego, że jego dyrekcja oferowała mu bilety na wszystkie mecze Ligi Mistrzów, tak twierdzi sam zainteresowany. Seun Anikulapokuti nie jest dobrze widziany w swoim kraju, nic dziwnego, skoro na każdym kroku oskarża władze Nigerii o mafijne metody rządzenia. Rodzima prasa też mu dokucza, pomijając w wywiadach polityczne wzmianki lub ośmieszając artystę. Ten jednak spokojnie prowadzi orkiestrę swego ojca i nie zamierza rezygnować ze swych idei.
You have help me ask them, brother, why we don't get a good job? Make you help me ask them, sister, why we don't get houses to stay? Salute my brothers where they die. That's for the future of Africa. Salute my brothers where they fight.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.